Dzień dobry, bracia i siostry. Raz, dwa, trzy. Wszystko działa na to, co? No, zespół taką pieśnią zaczął niesamowitą. Dziękuję Panu Bogu za pogodę. Z taką odważną, nie? W lutym. Ale wiecie, mój syn dzisiaj, Tymek, jak wstał rano, ja jeszcze śpię, on... Jest śnieg! Bo oni na biwak jadą jutro. Dlatego jest nas dzisiaj też trochę mniej, bo duża grupa w poniedziałek tutaj na modlitwie to było powiedziane, że 50 dzieciaków i to spora część spoza rodzin wierzących jedzie na obóz do Wisły ze zboru Kadra. Także jest się o co modlić. Tymuś modlił się o śnieg cały tydzień, no i śnieg trochę napadał, nie? Chwała Panu Bogu. Bracia i siostry, wiemy, że Bożym planem dla nas, dla Bożych dzieci jest to, abyśmy żyli dla Niego. Nie żyli sami dla siebie, ale żyli dla Niego i byli przez Niego prowadzeni. W liście do Rzymian apostoł Paweł w 14 rozdziale w 7 wersecie pisze tak. Nikt z nas przecież dla samego siebie nie żyje ani nie umiera. Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy. I jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Czy więc żyjemy, czy umieramy, należymy do Niego. I to jest ta właściwa perspektywa, to właściwe miejsce, w którym powinien być człowiek wierzący w każdym dniu swojego życia. A Biblia uczy nas, że nie ma lepszego miejsca niż bycie podporządkowanym się naszemu Bogu. Bo On jest dobrym Bogiem. Bo On niesamowicie się o nas troszczy. Bo On wyrwał nas i ciągle wyrywa z tych niewłaściwych rzeczy. I myślę, że jakbyśmy sobie tak usiedli tutaj może w kółku, jak na spotkaniu sylwestrowym i opowiadali o dobrych rzeczach, które Pan Bóg zrobił w naszym życiu, no to do rana byśmy chyba opowiadali. To nie jest treścią tego kazania dzisiaj, ale naprawdę w naszej rodzinie wczoraj rano pojawił się taki bardzo duży problem, który wydawało się będzie bardzo skomplikowany i będzie kosztował nas dużo pieniędzy, a Pan Bóg dał rozwiązanie. Ja nawet nie zdążyłem jakoś wzdychać i do Niego o to wołać specjalnie, a Pan Bóg dał rozwiązanie, bo On jest dobrym Bogiem. Ale kiedy tak żyjemy z Nim na co dzień i On jest tym dobrym Bogiem zawsze, to w naszym życiu wydarzają się sytuacje, których często nie rozumiemy. Wydarzają się sytuacje, modlimy się, prosimy, a Bóg jakby milczy. A rzeczy się nie dzieją. My mamy swoje wyobrażenie, jakby to mogło wyglądać. Często modlimy się. Codziennie z dziećmi modlimy się o prześladowany kościół. Wiecie, to się tak łatwo modli o prześladowany kościół w takim sensie, Panie Boże, wzmocnij kościół w Somalii, zachowaj, pociesz, uwolnij tych, którzy są więzieni. Bo to są nasze też w tym pragnienia i one są właściwe, one nie są w ogóle złe. Ale często się tak nie dzieje. I właśnie chciałbym, żebyśmy dzisiaj popatrzyli na tę sytuację, dlaczego tak się dzieje. Zapraszam was do drugiej księgi mojżeszowej, księgi wyjścia i do historii wyprowadzenia Izraela z Egiptu. Do historii Mojżesza, którego Pan Bóg powołał i użył w niesamowity sposób. Popatrzmy najpierw do trzeciego rozdziału Księgi Wyjścia, drugiej Księgi Mojżeszowej. I przeczytajmy może na początek takie trzy szybkie myśli przed tym głównym tematem. Trzeci rozdział drugiej Księgi Mojżeszowej przeczytajmy od 6 do 10. Od 5 może przeczytam. To jest sytuacja, kiedy Mojżesz jest na pustyni, widzi gorący krzew i nagle słyszy głos: nie zbliżaj się tu, ostrzegł go Bóg, zdejmij z nóg sandały, to jest miejsce, na którym stoisz, jest miejscem świętym. Powiedział też: ja jestem Bogiem twojego ojca, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Na te słowa Mojżesz zakrył twarz, bał się patrzeć na Boga. A Pan mówił dalej: napatrzyłem się na niedolę swojego ludu w Egipcie. Usłyszałem ich krzyk z powodu ich poganiaczy. Znam jego cierpienia. Stąpiłem więc, aby go wyrwać z mocy Egiptu i wyprowadzić z tego kraju do ziemi dobrej i rozległej, do ziemi opływającej w mleko i miód, gdzie obecnie mieszkają Kananejczycy, Chetyci, Amoryci, Peryzyci, Chiwici i Jebuzyci. Bo właśnie krzyk synów Izraela dotarł do mnie, przyjrzałem się udręce zadawanej im przez Egipcjan. Teraz więc idź, posyłam cię do Faraona, wyprowadź mój lud, synów Izraela, z Egiptu. I ta historia jest nam znana i to jest takie oczywiste, ale wiecie, że dzisiaj w naszym ewangelicznym środowisku nie jest to takie oczywiste. Bo to jest ta właściwa perspektywa, że to Pan Bóg powołał Mojżesza do tego dzieła, a nie Mojżesz powołał się sam. To nie powinno tak wyglądać, że ja sobie wymyślę, co ja będę robił dla Ciebie, Panie Boże, a Ty mi w tym pobłogosław. To nie jest biblijny model. Biblijny model jest taki, że to ja jestem gotowy, a Pan Bóg powołuje mnie do pewnego zadania. Bo 40 lat wcześniej, kiedy Mojżesz sam się powołał, kiedy był na dworze Faraona i zobaczył tą, wyszedł i zobaczył tą niesprawiedliwość, jak Egipcjanin bije Hebrajczyka, ujął się za nim, dokonał takiego samosądu, w jego ocenie dobrze zrobił. Następnego dnia chciał być sędzią pomiędzy sporem dwóch Hebrajczyków, a oni mu mówią: a kto cię ustanowił sędzią pomiędzy nami? No właśnie, on sam. I to go kosztowało ucieczkę do ziemi Midianitów. No to była długa droga. Ja to tak próbowałem szukać, to tego nigdzie, to się w górze zapytamy, ale to gdzieś 300, 400, nawet 500 kilometrów uciekał. Ale tam na tej pustyni Pan Bóg go znalazł i powołał do tego wielkiego dzieła i wtedy się to udało. Druga rzecz to jest werset 11 i 12. Mojżesz jednak powiedział do Boga: a kim ja jestem? Dlaczego ja miałbym iść do Faraona, by wyprowadzić synów Izraela z Egiptu? Wtedy usłyszał: dlatego, że jestem z tobą i to będzie dla ciebie znakiem, że ja cię chcę, że ja cię posłałem. Gdy wyprowadzisz ten lud z Egiptu, oddacie cześć Bogu na tej górze. No właśnie. To jest też taka druga niesamowita rzecz, nie? Wiecie, mój teściu jutro jedzie tam na ten obóz Rangersów i jak ja bym go tak chciał pocieszyć, to mówię: dasz radę. Jesteś, już byłeś nieraz, jesteś taki spokojny gość, poradzisz sobie z nimi, nie? My się tak zachęcamy. Ale co tutaj jest napisane? Pan Bóg nie mówi do Mojżesza: Mojżeszu, dasz radę, jesteś mocny, jesteś twardy, dasz radę. Tylko mówi: dasz radę, bo ja będę z tobą. Gdzie jest nasza siła? W nim. To jest to, że my nie powinniśmy i nie możemy polegać na naszych znajomościach, na naszych osiągnięciach, pieniądzach, których mamy albo nie mamy, na jakichś innych rzeczach. Ale kiedy Pan Bóg nas powoła, to On chce nas w tym poprowadzić. I trzecią taką rzeczą niesamowitą to jest taką rzadko mówioną w 4 rozdziale od 18 wersetu. Bo Mojżesz wcale nie był taki chętny do tego powołania. On się tutaj 5 razy wymawia: Panie, ja nie, bo ja taki, bo ja się tam nie nadaję, bo ja jestem, słabo mówię i w ogóle mnie nie posłuchają. A Pan Bóg tak bardzo spokojnie 1,5 rozdziału głaszcze i mówi jak z takim niemowlakiem albo małym dzieckiem. Nie? I kiedy Mojżesz się na to decyduje, 18 werset 4 rozdziału, Mojżesz wrócił zatem do swego teścia Jetra i poprosił: pozwól mi wrócić do moich braci w Egipcie. Chciałbym zobaczyć, czy jeszcze żyją. Idź w pokoju, odpowiedział mu Jetro. Pan ponadto zapewnił Mojżesza w Midianie: ruszaj, wracaj do Egiptu, ci, którzy czyhali na twoje życie, już nie żyją. Mojżesz zabrał zatem żonę i swoich synów, wsadził ich na osła i wyruszył do ziemi egipskiej. Wziął też Mojżesz do ręki laskę, o której wspomniał Bóg. Moja rodzina nie jest ponad Bogiem, ale ja nie mogę zaniedbywać swojej rodziny ze względu na służbę. A moja służba nie jest ważniejsza niż moja rodzina, którą Pan Bóg mi dał. I tutaj to często też może być mylone, bo ten Boży model jest taki: Bóg, rodzina, służba. Nie odwrotnie. Tutaj byśmy mogli popatrzeć do listu do Tymoteusza, gdzie jest mowa o służbach w zborze, w innych miejscach. Ale ten biblijny model: Bóg, rodzina, służba. On powołuje, ja jestem prowadzony w Jego sile i wtedy rzeczy zaczynają się wydarzać. A jak się wydarzać? No to popatrzmy. Przeczytajmy taki dłuższy fragment w 5 rozdziale, gdzie mamy powołanego Mojżesza, który idzie do Faraona. Przeczytajmy od 5, od 1 do 14. Potem Mojżesz i Araon przyszli i oznajmili Faraonowi: tak mówi Pan Bóg Izraela, wypuść mój lud, aby odbył na pustyni święto ku mojej czci. Faraon jednak powiedział: a kim jest Pan, bym miał być posłuszny jego rozkazom i wypuścić Izraela? Pana nie znam, a Izraela nie wypuszczę. Bóg Hebrajczyków spotkał się z nami, mówili dalej, dlatego chcielibyśmy udać się w 3-dniową drogę na pustynię i złożyć ofiarę Panu, naszemu Bogu, aby nas nie dotknął zarazą albo mieczem. Król Egiptu zapytał: dlaczego Mojżeszu i Araonie chcecie lud odrywać od dzieła? Marsz do jarzma. I dodał: akurat teraz, gdy ten motłuch jest tak liczny, wy mu chcecie robić przerwę od przymusowych robót? Jeszcze tego samego dnia rozkazał poganiaczom i dozorcom ludu: przestańcie dostarczać ludowi słomy do wyrobu cegieł. Niech teraz sami chodzą i zbierają ją sobie. Lecz ich dzienna norma wyrobu cegieł ma pozostać bez zmian, żadnych ulg. to z lenistwa pokrzykują sobie, chodźmy złożyć ofiarę naszemu Bogu. Niech praca im wyznaczona będzie jeszcze cięższa i niech nie będą zajęci, wtedy przestaną zajmować się bzdurami. Poganiacze i dozorcy wyszli po tym spotkaniu do ludu i przekazali, tak mówi Faraon, nie będę już dostarczał wam słomy, sami ją sobie zbierajcie, gdziekolwiek ją znajdziecie. A co do waszej pracy, nic nie ulega zmniejszeniu. Rozszedł się zatem lud po całej ziemi egipskiej i zbierali ścierń zamiast dostarczonej mu wcześniej słomy. Poganiacze natomiast naglili, musicie wyrobić dzienną normę, taką samą jak wtedy, gdy dostarczono wam jeszcze słomy. Bito przy tym przełożonych izraelskich, których ustanowili nad ludem poganiacze Faraona. Dlaczego ani wczoraj, ani dziś nie dostarczyliście liczby cegieł według ustalonej wcześniej normy? Pan Bóg go powołał. On wcale nie chciał. Ale Bóg mu obiecał, że z nim będzie. I Mojżesz idzie. Idzie do Faraona. Tam w tym powołaniu jest jeszcze dużo więcej lekcji. Z tego bym pastor mógł zrobić kilka sesji. Tam Pan Bóg cudami to potwierdza. I Mojżesz idzie. I co się stało? Sytuacja jest dużo gorsza, niż była zanim Mojżesz przyszedł. Totalna porażka, totalne niepowodzenie. Faraon odmawia i podkręca śrubę. Następnie ci przełożeni izraelscy idą do Faraona negocjować. Faraon się nie zgadza. Przeczytajmy 19, 21. Dla przełożonych izraelskich było jasne, że lud stoi przed najgorszym, skoro liczba cegieł ustalona na każdy dzień pozostaje taka sama. Wyszli od Faraona, czekali tam na nich Mojżesz i Aaron. Ruszyli więc ku nim z wyrzutem. Niech Pan zajmie się wami i osądzi was za to, że obrzydziliście nas Faraonowi i jego urzędnikom. Dostarczyliście mu powodu, aby następił. Czas leci, a Bożej interwencji nie ma. Izraelici cierpią. Co mogło być w głowie Mojżesza? Ja wam powiem, co byłoby w mojej głowie. A po co mi to było? Przecież mogłem sobie siedzieć i odpoczywać. Pisze, czy dzwoni pastor Błażej i mówi 6 lutego, kazanie czwartek, weźmiesz. A po co mi to? Przecież po pracy jestem zmęczony. Bóg powołał Mojżesza, czy nie powołał? Powołał, dokładnie mu powiedział, co ma robić. Mojżesz był posłuszny? Był posłuszny. I co? No i nic, i ściana. I co robi Mojżesz? 22 i 23 werset. Wtedy Mojżesz zwrócił się do Pana. Panie, powiedział, dlaczego wyrządziłeś szkodę temu ludowi? Dlaczego mnie tu w ogóle posłałeś? Bo od chwili, gdy przyszedłem do Faraona, aby przemówić w Twoim imieniu, jeszcze gorzej obchodzi się z ludem, a Ty swojego ludu nie wyrwałeś. I to jest to właściwe, co zrobił Mojżesz. On nie obraził się na Pana Boga, on nie poszedł sobie posiedzieć pod jałowcem, tylko on przyszedł do Boga. Z tym całym żalem i niezrozumieniem przyszedł do Boga i po prostu mu to powiedział. I to jest taka lekcja dla mnie. Jeżeli ja czegoś nie rozumiem, to Nie powinienem się blokować, obrażać, odkładać Słowa Bożego i relaksować gdzieś nad jakimś serialem albo jeszcze gdzieś. Bo jeżeli czegoś nie rozumiem, to powinienem z tym przyjść do Boga i po prostu szczerze Mu o tym powiedzieć. Szósty rozdział to mamy odpowiedź Pana Boga i znowu taką spokojną, delikatną odpowiedź, jak do takiego małego dziecka. I 13 werset mówi tak, 6:13. W odpowiedzi Pan przemówił do Mojżesza i Aarona i rozkazał im iść zarówno do synów Izraela, jak i do Faraona, króla Egiptu, i nadal dążyć do wyprowadzenia synów Izraela z ziemi egipskiej. Tutaj w tym wersecie w warszawskim tłumaczeniu jest akurat źle przetłumaczone, bo ten rozkaz w hebrajskim jest do Mojżesza i Aarona, nie jest do synów izraelskich i do Faraona. Pan Bóg to rozkazał Mojżeszowi i Aaronowi, żeby nadal trwali, żeby się nie poddawali, żeby nadal ufali. On mówi im, że on nadal ma wszystko pod kontrolą. Popatrzmy na chwilkę do psalmu 13. Psalm 13 to jest psalm Dawidowy, bardzo krótki psalm, 6 wersetów. 6 wersetów, a Adam Szumorek zrobił z niego chyba 2 rozdziały takiej potężnej książki. Dawid pisze tak: Panie, jak długo, czy wciąż będziesz o mnie zapominał? Dokąd będziesz skrywał przede mną swoją twarz? Ile czasu mam szukać rad we własnej duszy i ze smutkiem w sercu chodzić cały dzień? Kiedy też mój wróg przestanie mieć nade mną przewagę? Spójrz, o Panie, odpowiedz mi, mój Boże, rozjaśnij moje oczy, niech ich nie zamknie sen śmierci, by mój wróg nie powiedział, pokonałem go. I przeciwnicy nie uciszyli się, że opadłem z sił. A 6 werset mówi tak. A ja przecież złożyłem ufność w Twojej łasce. Moje serce jest pełne radości z Twego zbawienia. Dla Pana pragnę śpiewać, gdyż On mi okazał wspaniałą myślność. Bracie i siostro, co się wydarzyło pomiędzy 5 a 6 wersetem? Nie wiemy, kiedy dokładnie Dawid napisał ten psalm. Czy było to, kiedy Saul go prześladował, kiedy musiał uciekać do króla Akisza, kiedy był już taki psychicznie zdewastowany w Syklak. Przepraszam, bo ja tę historię cały czas mielę, tego Syklak, i aż mi się płakać chce. W którymś trudnym, niesamowicie trudnym momencie, którego Dawid nie rozumiał, woła do niego, otwierając swoje serce i wylewając swój żal przed nim. I mówi: Panie, jak długo jeszcze? A co robi Pan Bóg? Pracuje w jego sercu. Pracuje w jego sercu. Do tego stopnia, że Dawid, kończąc ten psalm, mówi: a ja przecież złożyłem ufność Twojej łasce. Panie, moje serce jest pełne radości dla Twojego imienia. Bo Pan Bóg często nie zmienia okoliczności, często po prostu zmienia nas samych. Bo my tego potrzebujemy. Bo my potrzebujemy w wzrastać w wierze, wzrastać w poznaniu. Taki obraz, ja nie lubię biegać, ale czasem chodzę biegać na bieżnię. I można powiedzieć, jeżeli biegasz na bieżni, no to jest taki totalny bezsens, nie? Bo biegniesz, ruszasz tymi nogami, męczysz się, w ogóle dystansu nie pokonujesz, nie? Bieżnia ma tam, nie wiem, 2 metry, taka duża. No i biegniesz godzinę, to godzinę w tym miejscu stoisz. No nieprawda, bo coś się dzieje w twoim organizmie, nie? Coś się dzieje w moim organizmie. Ono się zmienia. No i tak jest z modlitwą. Kiedy przychodzę do Pana Boga i wylewam moje serce przed Nim, Duch Święty działa. Duch Święty przytula. Duch Święty pokazuje. I Duch Święty przeprowadza. Gdy wątpisz, to jest to najlepsze miejsce, by wołać do Boga. I w takiej szczerości, jakiej tylko potrafisz, powiedzieć Mu o tym, czego nie rozumiesz. Wróćmy do drugiej Mojżeszowej, do 8 rozdziału. Chciałem wam jeszcze coś pokazać z takiej taktyki diabelskiej. Kiedy 2 Księga Mojżeszowa, Księga Wyjścia, 8 rozdział, 25 werset. To jest sytuacja, kiedy już minęły 3 plagi i przed tą 4. plagą tych plag było 10. To jest w ogóle niesamowite, że jakoś mi tego nigdy nikt nie przedstawił, a tak całkiem niedawno się doczytałem, że każda z tych plag dotyczyła konkretnego, Pan Bóg przez to też wskazywał na konkretne bóstwo, które Egipt czcił. Ale Faraon tutaj w 25 wersecie mówi tak. Wtedy Faraon wezwał Mojżesza i Aarona i mówi, idźcie, pozwolił, złóżcie waszemu Bogu ofiarę, ale w tym kraju. A oni się nie zgadzają. I 28 mówi, dobrze, wypuszczę was, zgodził się Faraon, złóżcie ofiarę Panu, waszemu Bogu, na pustyni, ale nie oddalajcie się zbytnio. Tak mówi do nas diabeł. Możesz być już tym chrześcijaninem, możesz sobie chodzić przecież w niedzielę, nie? No przecież jesteś chrześcijaninem, chodzisz w niedzielę do kościoła, masz Biblię w domu, nie? No ale wiesz, no przecież trzeba się zrelaksować. No, alkohol, nie wiem, pornografia, jakieś romanse, no przecież, no chłopie, to wszystko jest dla ludzi, nie? Możesz być sobie tym chrześcijaninem, ale nie oddalaj się, no nie dziknij tak. No wszyscy tak żyją. To jest dla ludzi. Ale Pan Bóg nie chciał, żeby oni złożyli tą ofiarę w ziemi egipskiej. Pan Bóg nie zaplanował, żeby oni wyszli tylko na chwilę, tylko blisko. Pan Bóg zaplanował, że oni wyjdą i zostaną uwolnieni z niewoli egipskiej. I to jest planem dla każdego z nas. Pan Bóg nie chce, abyś żył z żoną czy z mężem w poprawny sposób. No ale jest tyle rzeczy dookoła, no i jesteśmy tak zmęczeni, zajechani. No a koleżanka albo kolega w pracy jest tak, sobie tam czasem rozmawiamy, no on się mną interesuje. No przecież to jest całkiem... Nie. to są takie zasadzki diabelskie, o których Paweł pisze. Pan Bóg zaplanował wyjście. I słowo Pana Boga się spełniło. 12 rozdział Księgi Wyjścia. 31-34. Jeszcze tej nocy Faraon wezwał Mojżesza i Araona. Wstawajcie, wykrzyknął. Wychodźcie spośród mego ludu. Wychodźcie wy i synowie Izraela. Idźcie służyć Panu, jak tego chcieliście. Zbierzcie też, jak chcieliście, wasze owce i bydło. Idźcie, lecz pobłogosławcie też mnie. W tym czasie Egipcjanie ponaglali lud do wyjścia. Wychodźcie stąd, wołali, bo jeszcze wszyscy pomrzemy. Wtedy ludzie włożyli na ramiona swe niezakwaszone ciasto w dzieżach owiniętych w szaty i poszli. Może do tyle. I obietnica Pana Boga się wypełnia. I kiedy wychodzą z tego Egiptu na tą pustynię, to jest tutaj taki niesamowity werset 13-17. Pokazujący, jak Pan Bóg niesamowicie troszczył się o nich. 13-17. Gdy Faraon wypuścił lud, Bóg nie prowadził ludu drogą do ziemi filistyńskiej, choć ta była bliższa. To dlatego, jak powiedział Bóg, aby lud nie żałował, kiedy przyjdzie mu stanąć do bitwy i nie zawrócił do Egiptu. Wow. To Mojżesz myślał, że Pan Bóg się nie troszczy, że Pan Bóg zapomniał, że coś nie zadziałało, a Pan Bóg nawet w takich detalach, jak to, z której strony górę obejdą, zaplanował ich podróż. Ile razy my tak do tego podchodzimy? My znamy Słowo Boże teoretycznie, no ale potem przychodzi taka praktyka, jak my się zachowujemy. Panie, to się tak wydarza, Panie. A Pan Bóg mówi, apostoł Paweł, 1 do Koryntian 10:13, dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie. Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad wasze siły, ale z pokuszenia da i wyjście, abyście je mogli znieść. Rzymian 8:28. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. To jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Alleluja. Bóg jest zawsze dobry. I Bóg zawsze troszczy się o nas. Nawet kiedy my tego nie widzimy i nawet kiedy tego nie rozumiemy. My mamy taki trochę zafałszowany obraz, no bo my nie widzimy rzeczy, od których Pan Bóg nas zachował, bo one się nie wydarzają. Nie widzimy, ile razy Pan Bóg gdzieś poprowadził nas inaczej, ile razy coś zrobił, żeby mnie i ciebie zachować od różnych rzeczy. A On tak robi. A On tak działa. Bo On jest dobrym Bogiem. Przejdziemy do takiej głównej myśli teraz. Bo tu jeszcze nie ma głównej myśli. Po co to wszystko? 14 rozdział to jest sytuacja, kiedy Izrael dochodzi do Morza Czerwonego. Za nimi są wojska egipskie, a przed nimi morze. I lud jest załamany. Lud mówi do Mojżesza w 14 rozdziale, 14 od 10 do 14, a gdy Faraon zbliżał się, Izraelici podnieśli wzrok i zobaczyli Egipcjan. Ciągnęli zatem za nimi. Ludzie byli przerażeni. Zaczęli wołać do Pana. Zwrócili się też do Mojżesza. Już to słyszeliśmy. Czy dlatego, że w Egipcie nie było grobów, wyciągnąłeś nas tu, abyśmy zginęli na pustyni? Co ty nam zrobiłeś, wyprowadzając nas z Egiptu? Czy już w Egipcie nie powiedzieliśmy ci wyraźnie, daj nam spokój, będziemy służyli Egipcjanom? Wolimy to niż śmierć na pustyni. No już była podobna sytuacja, nie? Kilka miesięcy wcześniej. Tak się zastanawiałem, szukałem, ile te plagi mogły trwać. Tak kilka miesięcy raczej. A jak zachowuje się Mojżesz? Mojżesz mówi tak. Nie bójcie się. 13. Odpowiedział Mojżesz. Wytrwajcie. Zobaczycie ratunek Pana. On zapewni wam go jeszcze dziś. Tych Egipcjan, których dzisiaj widzicie, nie będziecie już więcej oglądali na wieki. Pan będzie walczył za was. Wy milczcie. Co się stało z Mojżeszem? Wiecie, co się stało? Mojżesz się nauczył. Wyciągnął lekcję. Tamte sytuacje w Egipcie były po to, żeby go przygotować do tej rzeczy. Do tej większej bariery. Bo tam byli w niewoli, mieli ciężko. Ale tutaj mają wojsko za plecami. Jak oni wpadną, kogo wezmą za jeńca, tego wezmą, a kogo zamordują, tego zamordują. Nie będzie litości. A przed nimi tylko morze. I lud nie widzi rozwiązania. Ale Mojżesz widzi. Widzi oczami wiary. Bo Mojżesz odrobił lekcję. Bo o to chodzi. Kiedy Pan Bóg daje nam... Daje. Kiedy Pan Bóg pozwala, żebyśmy czegoś doświadczyli, to po to, aby nas czegoś nauczyć. Bo dla Boga ważniejszy jest nasz wzrost niż nasz komfort. To tak, jak my wychowujemy swoje dzieci, nie? Nasz Tobiasz ma teraz taką fazę, jak to jest nagrywane chyba, on się obrazi. Czy ja muszę jutro do szkoły, nie? Ja już wszystko umiem, czy ja muszę jutro do szkoły? No jak ja bym mógł pozwolić mu na jego komfort? Nie, synu, zostań, będziesz sobie, nie wiem, grał, oglądał, wstaniesz, będziesz spał, wstaniesz o 12, napijesz się coli, zjesz sobie chipsy. Zgadzamy się na to? Nie. A dlaczego? Bo dla nas też ważniejsze jest, żeby on mógł wzrastać, a nie żeby sobie leżał wygodnie. Kiedy jest czas na leżenie, to jest czas na leżenie, ale nie zawsze jest czas na leżenie. I tak samo w duchowym życiu. Kiedy dochodzimy do jakiegoś trudnego momentu, to jak my się zachowujemy? To jak ja się zachowuję? Obrażam się na Pana Boga? Mówię, Panie, ja nie będę z Tobą rozmawiał? Panie, nie tak miało być? Nie tak obiecało Twoje słowo? Takiego Boga to ja nie potrzebuję? Czy zaufam? Wyleję swoje serce, jak Mojżesz, i przebiję się przez to zniechęcenie. I powiem, Panie, ja nie rozumiem, ja nie wiem, ale chcę. Jim Cymbala, amerykański pastor, który zaczynał w zborze 20-osobowym i po 50 latach służby jest ponad 5000 osób. Pisze tak. Często, gdy przychodzą ciężkie chwile, a sytuacja wydaje się beznadziejna, Bóg chce dokonać czegoś wielkiego. Bóg chce dokonać czegoś wielkiego. Pan Jezus w Ewangelii Mateusza w 28 rozdziale, ostatnim, na sam koniec, posyłając swoich uczniów, mówi: dana mi jest wszelka władza, albo to właśnie mamy, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Wszelka. Wszelka. Czyli nie ma żadnej rzeczy na ziemi i na niebie, nad którą Pan Jezus nie miałby władzy. Nie ma ani jednej. On ma wszelką władzę. Takiego Boga mamy. Takiemu Bogu służymy. Musimy to zrozumieć. Ja chcę nas zachęcić, już kończymy, bo już jest późno, byśmy przebijali się przez zniechęcenie i zawsze naszą ufność pokładali w Jezusie Chrystusie. Nie zawsze będziemy wszystko rozumieć. Będą rzeczy, które będą nas boleć. Ale musimy zrozumieć, że tu nie chodzi o nas, ale o Niego. Że my jesteśmy tylko narzędziami i służymy Wszechmogącemu Bogu. I patrząc na tą historię Mojżesza, widzimy, że Bóg nie zapomina, że nie troszczy się i że jest Bogiem, który nas zdumiewa. Na zakończenie przeczytamy ostatni werset. Drugi do Tymoteusza 4:18. To jest... Nie, ja już zaczynam płakać. To są te ostatnie słowa apostoła Pawła. Potem odłożył to pióro i już nic więcej nie napisał, co byśmy mieli w Słowie Bożym, co było natchnione. I on pisze tak. Wyrwie mnie Pan ze wszystkiego złego i zachowa dla Królestwa swego niebieskiego. Jemu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. Niech będzie uwielbiony nasz Pan. Niech będzie wywyższony. Kościele, powstańcie. Oddamy Panu Bogu chwałę. Panie Boże, ja dziękuję Tobie za Twoje słowo. Za to, że Ty pokazujesz, że Ty jesteś zawsze z nami i że Ty zawsze działasz, nawet kiedy my nie rozumiemy. I że Ty jesteś Bogiem, który przeprowadza każde swoje dziecko przez każdą dolinę, przez każdą trudną sytuację. Panie, i proszę Cię, abyśmy nie byli tymi, którzy wątpią, tymi, którzy się od Ciebie odwracają. Panie, nie chcemy być z tych, którzy się cofają. Panie, dziękujemy Ci, że Ty jesteś z nami, że Twoja łaska trwa na wieki, że Ty się nami opiekujesz, że Ty jesteś potężny, wielki, święty Bóg i Ty widzisz każdego z nas. Panie, dziękujemy Tobie także za obóz Rangersów, który się jutro rozpoczyna. Panie, błogosławimy go w Twoim świętym imieniu. Prosimy i dziękujemy, że Ty będziesz z nimi, będziesz ich chronił, strzegł i zachowywał. Panie, powierzamy ich w Twoje święte ręce. Wywyższamy Twoje święte imię, bo jesteś tego godzien, Królu Wszechmogący. Amen.